Bogu, bracia i siostry. Kiedy w niedzielę brat Grzesiu Wojno opowiadał, że on tam teraz w Poznaniu ze swoim zborem czytają Ewangelię Jana i Dzieje Apostolskie i tak rozdział za rozdziałem i że to, co czytają, jest świeże i tak polecił, żeby czytać Słowo Boże. Nie szukać jakichś fragmentów. Znaczy fragmenty czasami szukam, kiedy coś bez Słowa Bożego rozmyślam, rozważam, później sprawdzam, to szukam takich fragmentów, ale kiedy czytam, to otwieram Słowo Boże i tak próbuję przeczytać jakąś tematyczną całość dotyczącą jakiejś sprawy, może nie konkretnie całą księgę czy jakieś rozdziały. Już nawet nie pamiętam, co było wczoraj, przedwczoraj, ale chcę się podzielić tym, co było dziś. Co dziś było czytane przeze mnie, to i będzie czytane teraz na głos. Z Księgi Izajasza, 63 rozdział, rozdział 63, jeszcze kawałek czwartego. Tak sobie postanowiłem po prostu czytać. Nie tak, jakby czegoś szukać, ale czytać mając otwarte serce. I rzeczywiście Słowo Boże, żywe Słowo, to sprawia, że wpadają w serce, w ucho wybrane jakieś tam wersety i nakłaniają do rozważania i rozmyślania, jakby to było coś nowego, coś pierwszy raz. Ja nie myślę, że to jest coś nowego i coś pierwszy raz, natomiast kiedy wracamy do jakiegoś słowa wcześniej czytanego, to w tym okresie od ostatniego czytania, jeśli wzrastamy duchowo, umiemy widzieć więcej, słyszeć więcej, czuć więcej. Dzisiaj mnie tak dwa wersety dotknęły, ale przeczytam może, bo czasu mam dużo. 63 rozdział od pierwszego wiersza. Któż to przychodzi z Edomu, z Bosry w czerwonych szatach? Wspaniały on, w swoim odzieniu dumnie kroczy w pełni swojej siły. To ja, który wyrokuję sprawiedliwie, mam moc wybawić. Skąd ta czerwień twojej szaty, a twoje odzienie jak u tego, który wytłacza wino w tłoczni? Ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród ludów żadnego nie było ze mną. A tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości tak, że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem. Ustanowiłem bowiem dzień pomsty i nadszedł rok mojego odkupienia. Rozglądałem się, lecz nie było pomocnika. Zdziwiłem się, że nie było nikogo, kto by mnie podparł. Lecz wtedy dopomogło mi moje ramię i wsparła mnie moja zapalczywość. Tutaj się zatrzymam na chwilę. Nad słowem zdziwiłem się. Ostatnio mówiliśmy o figze, o drzewie figowym, o tym, co uschło, bo nie miało owocu. Ale mówiliśmy też o tym, że prócz liści nic. Mówiliśmy o tym, że ten, który sadzi, ten, który sieje, oczekuje plonów. I jest zdziwiony, kiedy plonów nie ma. A było siane na żyzny grunt, a był deszcz i było słońce. Były warunki do plonów. A plonów nie ma i Wtedy może być zdziwienie. I dlatego Bóg mówi, że się zdziwił. Że nie było nikogo. To przykre zdziwienie, kiedy oczekujemy czegoś dobrego, a tego nie ma. Kiedy wkładamy jakiś trud w nasze ludzkie sprawy, w ludzkie dzieło i nie ma efektów. Bóg się rozglądał, lecz nie było pomocnika. Zdziwiłem się, że nie było nikogo, kto by mnie podparł. Lecz wtedy dopomogło mi moje ramię i wsparła mnie moja zapalczywość. Wspomogło mnie moje ramię. Można by powiedzieć, że człowiek też mówi nieraz, że nie ma na kogo liczyć. Mówi, musi sam. Przykre to jest, kiedy człowiek musi sam, będąc wśród przyjaciół, wśród rodziny, wśród braci, sióstr. Oby więcej Bóg nie musiał się względem nas dziwić w tym złym znaczeniu. Może lepiej będzie, jak będzie mile zaskoczony naszym wzrostem. Podeptałem więc ludy w moim gniewie i zdruzgotałem je w mojej zapalczywości i sprawiłem, że ich sok spłynął na ziemię. Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Rzekł bowiem, wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą. I tak się stał ich Zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Tak Bóg mówił, wszak są moimi synami, którzy nie zawiodą. A było tak, że zdziwił się, że nie było nikogo. Dlatego się zdziwił. Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze on sam. Tak, Bóg sam nie posłał nikogo innego, jak tylko swojego Syna, aby nas odkupił i podźwignął. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. I wspominali dawne dni Mojżesza i jego lud. Gdzież jest ten, który go wyprowadził z morza? Gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest ten, który włożył Ducha swego Świętego do ich serc, który sprawił, że po prawicy Mojżesza szło wspaniałe jego ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne imię. Sprawdzałem w innych tłumaczeniach. Tak sobie pomyślałem, kiedy mówimy o Duchu Świętym, myślimy o wylaniu Ducha Świętego już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, na wierzących, na uczniów, na tych, którzy przyjmują imię Jezusa. Ale Duch Święty był dany wcześniej. Był dany Mojżeszowi. Tutaj jest, że włożył Ducha Świętego do ich serca, ale w innych tłumaczeniach znajduje, że tu chodzi o Mojżesza tylko. Rzeczywiście Duch Święty po to, by mieć społeczność z Bogiem, więź z Nim. Był dawany prorokom, Mojżeszowi, wybranym. Dziś wylany jest na nas, na Kościół. Także Bóg w wkładał Ducha swojego Świętego do serc tych, którzy chodzili z Nim, którzy byli wybrani wtedy. Czytamy dalej 13 rozdział, który ich przeprowadził przez głębiny jak konia po stepie, a nie potknęli się. Jak bydło, które schodzi w dolinę, tak ich prowadził Duch Pana do odpoczynku. Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić sławne imię. Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku. Gdzież jest twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia. Nie stój na uboczu. Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym odkupicielem. To jest twoje imię od wieków. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zboczyliśmy z twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? To mnie najbardziej dotknęło. Straszne pytanie takie skierować do Boga. To jakby uczeń w szkole powiedział do nauczyciela: dlaczego mnie niczego nie nauczyłeś? A wagarował, nie odrabiał lekcji, nie uczył się, znalazł sobie inne zajęcie. Tak jakby dziecko powiedziało do matki czy do ojca: dlaczego mnie nie wychowałeś? A było nieposłuszne, robiło to, co chciało. I tak lud pyta Boga: dlaczego dopuściłeś, że zboczyliśmy? Wiecie, że Bóg mógł nie dopuścić, aby zboczyli? Zakuć ich w kajdany i prowadzić na smyczy. I jeszcze przy każdym postawić strażnika z batem. I to też możliwe, gdyby, że jeszcze by coś wymyślili, aby zboczyć z Bożych dróg. Ale człowiek zawsze obwinia innych. Nie uskarża się na swoje grzechy. Kiedy płaci mandat, to winny jest policjant, że go upilnował na wykroczeniu, a nie na tym, że popełnił wykroczenie. Taka jest natura ludzka. Powiem, że wstrętna i obrzydliwa jest nasza natura. Jeśli nie mamy tej bojaźni przed Bogiem, będziemy się zawsze szarpać i bronić i mieć pretensje, że nie ma lekarstwa na chorobę, w którą się sami zaraziliśmy, czy cokolwiek, że nie ma mydła na błoto, w które wdepnęliśmy. Dlaczego nie wymyślono jeszcze czegoś takiego, abym nie grzeszył? Wymyślono posłuszeństwo przede wszystkim, a potem i posłuszeństwo, i karność od zarania, a potem krzyż i miłość. Możemy być posłuszni. Możemy nie zbaczać z Bożych dróg. Wierzę, że w naszym sercu nigdy nie urodziło się takie pytanie do Boga: dlaczego dopuściłeś, że grzeszę? Zwróćmy znowu ku nam przez wzgląd na twoje sługi, na plemiona, które są twoją własnością. Dlaczego bezbożni wkroczyli do twojej świętości? Nasi nieprzyjaciele podeptali twoją świątynię. Staliśmy się podobni do tych, nad którymi ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazwani twoim imieniem. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił, aby przed tobą zatrzęsły się góry. Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, aby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom, także narody będą drżeć przed tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie Boga działającego dla tego, który go oczekuje. Skończę w tym miejscu i wrócę do trzeciego wiersza. Na ostatni wiersz, nad którym się zatrzymam. Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Bóg czyni dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. O jakich rzeczach myślimy? Bo tutaj możemy spojrzeć na to z dwóch stron. Tak jak celnik i faryzeusz, gdy się modlili w świątyni, mieli inne oczekiwania od Boga. I Bóg czynił to, czego się nie spodziewali. Faryzeusz oczekiwał pochwały za to, co robi, jak żyje i postępuje. Celnik oczekiwał kary i prosił o miłosierdzie, którego się nie spodziewał, ale prosił. I tak jest, że Bóg czyni dziwne rzeczy, których nie oczekujemy. Ten, który oczekuje pochwały, jest zdziwiony, że dostaje napomnienie. Ten, który jest pokorny i oczekuje napomnienia, dostępuje łaski. To jest prawda, że Boża sprawiedliwość jest lepsza niż nasza. Jego myśli są wyższe niż nasze i gdy oczekujemy nagrody, często spotyka nas kara, a gdy boimy się kary, spotyka nas nagroda u Boga za pokorę, za posłuszeństwo, za bojaźń. Człowiek, który oczekuje kary, nie postępuje tak, żeby być ukaranym, ale postępuje tak, by uniknąć tej kary. Człowiek, który myśli, że zasłużył na nagrodę, spuszcza stonu i już tak folguje sobie w życiu i spotyka go kara. Pamiętajmy o tym w naszym codziennym życiu. Amen.
Chwała Bogu, bracia, siostry. Tak, dzień wolny, który dzisiaj akurat miałem i tak planowałem sobie, że może jak dasz mi coś takiego fajnego, to wyjdę i też będę chciał się podzielić. I przyszły mi takie myśli dzisiaj fajne, powiem. Byłem u Marcina na herbacie. I może nie jakiś fragment będę czytał, który tam na podstawie którego coś tam. Tylko przyszło mi słowo takie, dwa słowa przeciwstawne sobie i potem też sobie zacząłem szukać jakichś fragmentów, które tak mówią na ten temat. Przyszło mi o kłamstwie. Rozmawialiśmy z Marcinem i stwierdziliśmy, że ludzie są kłamcami wielkimi. Ludzie z tego świata. Ja miałem pierwszy raz, kiedy z tym się tak mocno, powiem, zderzyłem, to w pracy. Kiedy po studiach poszedłem do pierwszej już pracy. Pracowałem tam kilka miesięcy i po jakimś czasie okazało się, że ludzie, z którymi pracuję, to kłamcy. Kłamią bardzo, mówią nieprawdę, ukrywają coś. Poszedłem do drugiej pracy. Tacy sami ludzie. Jestem w trzeciej pracy i się nie zmieniają. I tak sobie pomyślałem dzisiaj, mówię, jak ludzie mogą tak kłamać? Jak w ogóle, co się dzieje w ich głowach, kiedy mówią baśnie i stworzone rzeczy całkowicie odwrotne? Jak to może się dziać? Wiecie, i tak nie mogłem tego zrozumieć na początku, bo zapomniałem o jednym, że też takim kłamcą byłem. Pamiętam jeszcze, drodzy, zanim przyszedłem do Boga jako dziecko, nawet rodzice może, myślę, że się części do wiedzieli, kiedy kłamie, nawet mi o tym nie powiedzieli, ale ja kłamałem, drodzy, jak z nut, jak dobry muzyk. Oko mi nawet nie drgnęło, czasami może gdzieś się tam zarumieniłem, jakiś trochę czerwony się zrobiłem, bo emocje jednak. I to przychodziło mi tak prosto, od razu, jak jakieś pytanie, Adam, ty? Nie. Takim człowiekiem byłem, drodzy. I kiedy jakiś czas temu sobie myślałem o tym, właśnie mówię, taki zobaczyłem całkiem inny obraz. Długi czas temu, kiedy patrzałem, kiedy już początki mojego nawrócenia, kiedy patrzałem na swoje życie, mówię, ja cię kręcę. Całkowicie coś innego. Panie Boże, tyś mnie tak zmienił w tej kwestii, że ja nie potrafię kłamać. Co by nie było, drodzy, wiadomo, dlaczego kłamiemy. Kłamiemy, bo chcemy uniknąć kary, chcemy uniknąć jakiejś hańby, wstydu. I tak to właśnie kiedyś robiłem, a potem Bóg po prostu, priorytet to powiedzieć prawdę. Nieważne, co jest konsekwencją tego, ale ty musisz powiedzieć prawdę, musisz przyznać się do czegoś, musisz powiedzieć o sobie prawdę. I to było takie wspaniałe, drodzy. Zawsze się dziwiłem i cieszyłem, i radowałem z tego. Dziękowałem Bogu, że taką namacalną, wielką przemianę uczynił w moim życiu. I powiem wam, że nie pamiętam. Długi czas nie pamiętam. Ale ostatnio powiem, że miałem upadek właśnie w kłamstwie. Powiem, drodzy, wam, że skłamałem jak za starych tych złych lat. Postawiono mnie przed sprawą, której musiałbym się wstydzić. I skłamałem. I to, co się stało w środku, powiem wam, że to było coś strasznego. Chyba nie zdawałem sobie sprawy, jakie są konsekwencje takiego powiedzenia nieprawdy, powiedzenia kłamstwa. Cały wieczór, drodzy, taki, ja powiem wam, że jakbym nie wiedział, co było przyczyną, to bym pomyślał, że depresji dostałem. Obciążenie takie wielkie. Myśli nie mogłem pozbierać jakoś tak cały czas. Taki niepokój w duszy. Myślę sobie, położę się spać i jutro zobaczymy. I przyszedł drugi dzień. Pojechałem do pracy rano i to samo, drodzy. Czuję, że narasta bardziej. Że wiem, że jest sprawa niezałatwiona. Jedna myśl tylko mi później przychodzi. Mówię, przecież to na pewno nie minie, bo będzie gorzej. Jeżeli sobie to zostawię, to będzie naprawdę źle. Wziąłem telefon i zadzwoniłem do tej osoby, którą okłamałem, i powiedziałem jej prawdę. I mówię jej właśnie, że potężny niepokój miałem z tego względu, że okłamałem ją. I przepraszam za to. I tam jeszcze inny temat. I powiem wam, zeszło ze mnie takie. Oczywiście pominąłbym, ale też Boga musiałem przeprosić za to, bo to jest też przecież przeciwko Bogu coś uczyniłem, więc też i modlitwa do Boga o to, aby mi przebaczył. I przyszła lekkość z powrotem. Dziękuję Bogu za to. Drodzy, i ja myślałem, że ci ludzie jak kłamią, to tak samo jak ja przeżywają. A to nie jest tak. Oni kłamią, oni nawet ich sumienie już nie oskarża. Dlaczego? Dlatego, że są dziećmi szatana. Że nie znają Boga. W Słowie Bożym napisane jest, nie otwierajcie tego, że ojcem kłamstwa jest diabeł. I on ich tego nauczył. I poznali prawdy, nie wiedząc, co to prawda. Tak kiedy może patrzymy na grono jakichś naszych takich bliskich osób, no, współpracujemy z niektórymi, może nam współpracowników to już nie mówmy, bo to za zły przykład podałem, ale jacyś znajomi i myślimy, no przecież oni nas nie oszukują, nie kłamią. Mamy może jakieś dobre wrażenia. Ja myślę, że może są tacy, którzy są dalece od kłamstwa. Ale tak na dobrą sprawę, tak to, co doświadczałem i doświadczam też i po dzień dzisiejszy, to, że właśnie ludzie kłamią. Kłamią, bo są kłamcami. I przeciwieństwo kłamstwa, to, co jest naprawdę wspaniałe, to prawda. Kiedy wpisałem sobie w komputer słowo prawda, to potężna ilość tych wersetów wyskoczyła i zmieniać wystarczyło tylko formę zapisu prawdy, prawdą i co róż występowały tam dziesiątki wersetów. Naprawdę wiele tego fragmentów jest z tym słowem i tak jedno takie, może kilka, ale te pierwsze, które tak bardzo mocno mnie uradowało, to jest zapisane w psalmach 119, jeden werset, 119 psalm i 160 werset. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Wspaniały werset, drodzy. Prawda jest treścią słowa. Kiedy myślę o treści, drodzy, tak pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to pokarm. Pokarm treściwy. Coś, co daje taką pełnię, sytość. I treścią Słowa Bożego jest prawda. Coś wspaniałego, drodzy, bo to Słowo, które od początku trwało, na początku było Słowo. Bogiem było Słowo. Było zawsze pełne prawdy. I treścią tego Słowa była prawda. I od zawsze i po wieki to prawda będzie. Ja się cieszę z tego, że Bóg posłał też i Syna. Jest drodzy, jest też takich kilka właśnie takich powiązań. Tak jak mówiłem, że występuje wiele razy słowo prawda. Jest mówione, kiedy jest w drodze, droga prawdy, że poznacie drogę prawdy. Kiedy Jezus mówi o sobie, ja jestem droga, prawda i żywot. Kiedy Jezus mówi, że otrzymacie ducha prawdy. I drodzy, to, że staliśmy się uczestnikami właśnie i zbawieni jesteśmy poprzez Jezusa Chrystusa, że poznaliśmy tą prawdę, bo myśmy nie znali prawdy. Poznaliśmy Jezusa Chrystusa jako tą prawdę, jako życie. Otrzymaliśmy ducha prawdy, który nas prowadza we wszelką prawdę. Wdzięczny jestem Bogu za to, że jest prawdą. I objawi mi tą prawdę w Jezusie Chrystusie. Amen.
Chwała Panu Bogu. Bardzo się cieszę z tego przebiegu dzisiejszego nabożeństwa. Mówiliśmy na ostatnim braterskim, zachęcaliśmy się nawzajem, szczególnie właśnie braci młodych, którzy rzadko usługują, ponieważ jest ich wielu, a zdarza się, że to jest raz na 2,5 albo 3 miesiące i za mało. I mówiliśmy o tym, że w czwartek, jeśli nie będzie świadectw, żeby... I to jest piękne. Także jak Paweł Adam powiedział, może będzie nadchodzi taki czas, że trzeba będzie się spieszyć ze świadectwami. Bardzo ważne słowa i bardzo błogosławiony czas. Ja dziękuję Bogu za to. I chcę już bezpośrednio do tego przejść, co czym chciałem się dzielić, co jest zapisane w Księdze Joba. Dwudziesty drugi rozdział. Księgę Joba łatwo znaleźć, bo jest przed psalmami, tak? 22 rozdział. Od 23 wiersza do 28. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, kto ma oddalić nieprawość ze swego namiotu? Tak, kto ma oddalić nieprawość ze swego serca? Kto ma oddalić nieprawość ze swojego umysłu? Kto ma oddalić to kłamstwo? Kto ma to wyrzucić? My. Jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością. Powiem tak, od tego 26 wiersza wchodzimy w taką krainę marzeń chrześcijańskich. Taka naprawdę kraina chrześcijańskich marzeń. Piękna kraina. Wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię. Czy to nie jest kraina marzeń? Kto z nas nie marzy o tym, żeby było tak, że jak się będę modlił do Boga, On mnie wysłucha. Jakaś prośba, jakiś problem, modlę się i Pan mnie wysłuchuje. Czy to nie jest kraina marzeń piękna? I swoje śluby spełnisz. To też często jest tylko w krainie marzeń. Chcę spełnić, a mi się nie udaje. Cokolwiek postanowisz, uda ci się. Kraina marzeń. Cokolwiek postanowisz, nie 5 rzeczy z 10 ci się uda. Cokolwiek postanowisz, uda ci się. 100 na 100. A nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Nad wszystkimi naszymi drogami zabłyśnie światło. Boże światło oczywiście. To jest naprawdę dążenie nasze, pragnienie nasze, marzenie nasze. O to się modlimy. Jeśli ktoś mówi o takich rzeczach, że przeżywa takie rzeczy, jak tutaj w tych 2 czy 3 ostatnich wierszach przeczytanych, to mu zazdrościmy, to się dopytujemy często, a jak to się dzieje, a dlaczego tak jest, jak doszedłeś do tego. Bo ja też tego pragnę, ja też tego szukam. Bo każdy z nas wie, że tego szuka. I tak przekornie nazwałem to krainą marzeń. Nie jest to właściwe określenie, kraina marzeń, bo tak biorąc ogólnie, to kraina marzeń zawsze zostaje krainą marzeń, nigdy się nie realizuje. To jest zawsze kraina marzeń. I się nie realizuje przeważnie. Jedynie czasami w niektórych bajkach się realizuje, a tak to bardzo rzadko. W świecie są tysiące, setki przykładów, jeden po drugim przykładów, gdzie się nie realizuje kraina marzeń. Rozpryskuje się jak bańka mydlana, o tak jest, nie tak się mówi. Że to jak pryska, jak to szczęście, tak nawet chyba, że szczęście pryska jak bańka mydlana. Nawet więc, jeśli to szczęście zaistnieje w pewnym momencie, to jest tak jak bańka mydlana. Ona jest piękna. Jak puszczaliśmy ostatnio, dzieci nasze, no wnuczki puszczały w Wistebnej, pamiętam, dostały takie te. I przepiękne te bańki, takie kolorowe, prześliczne, takie tęczowe. Przepiękne, szczęście. Pojawiło się, piękna bańka. Puch, pryska. I już nie ma śladu, nie ma śladu. A teraz w tym duchowym życiu, co tu jest napisane? Że wszechmocny będzie twoją radością. Kochani, no powiemy, przecież jest moją radością. Tak, no jasne, że tak. Ale jaką radością? Czy taką radością, czy tak wielką radością, która pozwala, że nawet w tych chwilach nieradosnych, które niesie życie, praca, ludzie otaczający nas, te dokuczliwe rzeczy, które przychodzą w naszym życiu, te obciążenia, które tam mamy. Czy taka radość jest w naszym Panu? Czy mam taką radość, że to przewyższa tamto, że jest ucieczka, że jest schronienie, że ty w takich chwilach masz realną po prostu ucieczkę. Pan. Kierujesz oczy na Pana i Pan jest twoją radością. Taką radość mamy z Pana. Czy jeżeli się chmury zgromadzą, te ciemne chmury doświadczeń, prób, przygnębienia, czego tam jeszcze podobnego, to pryska też radość Pana. Nie ma jej, nie można jej znaleźć. No jest, ja wiem, że jak go znowu ujrzę, jak znowu to wszystko, to będę miał. To znowu się będę cieszył Panem. A jak już tam w niebie będę, to już będę się na wieki cieszył. Ale o jakim czasie mówi tutaj Słowo Boże? O tym w niebie? Że wtedy będzie twoją radością? Czy trochę wcześniej? Ja myślę, że trochę wcześniej. Że jeszcze tutaj. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię. Tak możemy sobie powiedzieć tak, no gdyby na 10 modlitw chociaż 50% Bóg wysłuchał 5, jakby było pięknie. Wydaje się, że jeszcze mniej nas wysłuchuje jak 50%. A tu jest napisane, że gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię i swoje śluby spełnisz. Ileż to razy jesteśmy źli na siebie, ponieważ nie spełniamy ślubów, czy naszych, no, ślubów Bożych, nie naszych pragnień. Takie właśnie zawody. A tu jest napisane, że spełnisz swoje śluby. Robert mówił o tym wypadku duchowym. Bach, upadło. Odezwało się stare drzewo. Adam mówił o tym. Od długiego czasu nie miał problemu z tym i pojawiło się. To jest prawda, że te rzeczy nas uczą, kochani, to, to są lekcje. To są lekcje, że trzeba ciągle czuwać. To są lekcje, że bez prowadzenia Bożą ręką takie rzeczy będą się zdarzać. Bez prowadzenia. Jeśli nie będziemy pod Bożą ręką, jeśli nie będzie nas Duch Święty prowadził, jeśli sami pójdziemy na chwilę, przejmiemy my stery, to się takie rzeczy będą zdarzać. Stare drzewo wyda owoc. Zapomniany nawet grzech pojawi się i zwycięży. Pokusa przyjdzie, którą żeśmy odrzucali już. Spokojnie, przyjdzie i zwycięży. Zależni jesteśmy od Bożej mocy, od Bożej łaski. Potrzebujemy jej każdego dnia. Bożej łaski. To wszystko jest Boża łaska. Jeśli zwyciężamy, to też jest Boża łaska. Ale cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. I tak jak czytamy, czy jakbyśmy przeczytali ten ustęp, który teraz siedzisz może w domu, albo jak w ogóle teraz może nawet czytałem, to szybko wchodzimy w największe wrażenie na nas robią właśnie te ostatnie wiersze, te, które mówią, ojej, i zaraz takie no pragnienia i takie wzdychanie, jej, tak bym chciał, żeby tak było. Chciałbym tego doświadczać, chciałbym, żeby Bóg był moją radością. Zawsze. Jak to zrobić? Kiedy to będzie? Gdzie to jest możliwe? I zapominamy o tym, co żeśmy przeczytali na początku. I sobie pomyślałem, a spróbujmy przeczytać teraz od tyłu. Bo jeśli tak właśnie przeczytaliśmy od przodu do dalej i nagle oświeciły nas te piękne marzenia, wysłuchane modlitwy, radość w Panu, co zamierzam, to się spełni, wysłucha Cię Pan, śluby swoje spełni. I już jesteśmy w krainie marzeń, w krainie gdybania, jak to zrobić, jak to możliwe, czy to możliwe, kiedy to możliwe. A więc wróćmy tak i od tyłu zacznijmy. Już mówiliśmy o tym, o tych pięknych marzeniach, że będziesz się modlił i Cię Bóg wysłucha, że śluby swoje spełnisz, że cokolwiek postanowisz udać się, jest coś takiego. Jesteśmy w tym miejscu i wracajmy teraz. Kiedy to się dzieje? 26 wiersz mówi, wtedy Wszechmocny będzie Twoją radością i podniesiesz ku Bogu. To jest jeszcze, jesteśmy w sferze marzeń, tak? To 25 wiersz. Bo 25 wiersz wprowadza nas w sferę marzeń. On jest przed tą sferą marzeń. I on mówi, jeżeli Wszechmocny będzie Twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla Ciebie. Aha, cofasz się i widzisz, że Wszechmocny ma być Twoim złotem i srebrem pełnym połysku. No chcę, no oczywiście, że chcę. Jest najcenniejszy, ale czemu się tak nie świeci? Czemu się tak nie świeci? Czemu to złoto nie jest takie złoto? Czemu oprócz tego złota, którym jest Bóg najważniejszy, pojawiają się też ważne inne rzeczy? Silniejsze, mocniejsze, bardziej atrakcyjne. Czemu? No czemu? To się cofnijmy wyżej. Jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie z potoków złoto, z Ofiru. Aha. Kiedy Pan będzie dla mnie złotem połyskującym, lśniącym? Kiedy odrzucę swoje złoto? Kiedy pogardzę swoim złotem? Kiedy pogardzę tym, co jest drogie mojemu sercu, mojej duszy, mojemu życiu? Kiedy pogardzę tym, co świat lansuje jako złoto i srebro? Czytałem niedawno o Babilonie i on jest pełny on jest pełny tych błyszczących rzeczy. On oferuje pełno. Wiem, że liczyłem nawet, już nie pamiętam ile tego było, ale ponad 10 grubo. I kupcy będą, ziemi będą płakać i smucić się, bo już nikt nie kupuje od nich towaru ze złota i srebra i drogich kamieni i pereł i bisioru. Zobacz, to są wszystko te drogie rzeczy, które człowiek najchętniej by trzymał tutaj. Drogie rzeczy. Masz drogie rzeczy. Kochasz, są cenne dla ciebie. Powiem wam, jak bardzo cenne są dla człowieka rzeczy, które są cenne też dla tego świata, które są po prostu marnością. Jakże często cenne dla chrześcijanina są rzeczy, które dla świata też są cenne, bo one są w ogóle w świecie cenne. To jest to złoto, które się świeci, to srebro, które ma wartość, to jest te drogie kamienie, to naprawdę błyszczy. To naprawdę błyszczy. Bóg tylko o tym mówi. To jest marność. To są rzeczy, które złodziej może ukraść. To są rzeczy, które może stracić jednego dnia. To są rzeczy, których nie zabierzesz do nieba. To są rzeczy, Bóg mówi to, które nie dają ci szczęścia. Tak naprawdę nie dają ci szczęścia. A Babilon mówi absolutnie nie. Absolutnie nie. Jak będziesz to miał, będziesz szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy. Człowieku, jak będziesz to miał, to świat stoi przed tobą otworem. I wielu chrześcijan ma również to samo, co świat za złoto. I ten wiersz mówi, to kiedy Bóg będzie dla ciebie złotem? Będzie połyskiem, pełnym połysku. Wtedy, gdy swoje złoto rzucisz. Kto ma rzucić? Kto ma ci to zabrać? Bardzo fajnie Mariusz powiedział, Bóg mógł postawić straż, mógł postawić, powiem, dozorców dla każdego Izraelity, mógł postawić tam, nie wiem, aniołów, którzy będą ich smagać za każdy grzech, ale Bóg tego nie zrobił. I oni mieli żal. Dlaczego, Boże, dopuściłeś, żeśmy poszli sobie w bok? Bóg mógł postawić, prawda? Jasne, że mógł. Mógł dać im, powiem, takich stróżów, żeby nawet im, powiem, zanim by przyszło na język, ślina by przyniosła, to by już dostali takiego łupnia, żeby szybko zapomnieli, cofnęli się. Ale to nie jest, to tak Bóg nie działa. My nie jesteśmy takim stworzeniem stworzonym do tego, żeby nas pilnować. Kto ci zabierze złoto? Bóg ci nie zabierze tego złota twojego, tych drogocennych rzeczy. Umiłowania życia, luksusu, umiłowania luksusu, wygodnictwa. Nie zabierze ci tego. Twojej urody, jeśli masz to jako złoto, chełpisz się, twojej siły, jeśli jesteś młodym i wyglądasz tak elegancko, że naprawdę nie jak my z dziadki, a wyglądasz normalnie. Bóg ci tego nie zabierze. Kto ma tym pogardzić? Kto ma tym rzucić tym złotem do potoku? Kto ma to rzucić między kamienie potoku? Kto ma to rzucić? Jeśli w proch rzucisz złoty kruszec, jeśli to rzucisz w proch, jeśli tym pogardzisz, wtedy, jakbyśmy teraz szli do przodu, wtedy Bóg będzie twoim złotem. Wtedy Bóg będzie jaśniał. Będzie pełnym połysku. Boże, pełnym połysku. Nie będziesz miał problemu, żeby się zachwycić Bogiem. No nie będziesz miał problemu, żeby się zachwycić Bogiem. Ale jeśli mam swoje złoto, mam wielki problem, by się zachwycić Bogiem. By być nim zachwycony i w poniedziałek, nie tylko w niedzielę. I w poniedziałek, i wtorek, i w środę, i w czwartek, i w piątek. Jeśli mam swoje złoto i swoje cenne perły, to mam problem, by zachwycać się tą jedną. To jest takie wyraźne. To jest dla mnie na przykład to podobieństwo Pana Jezusa o tym kupcu, który szuka pięknych pereł. Jest niesamowite. Jest tak wyraźne i takie pouczające. Kupiec, który skupował i trudnił się skupowaniem pereł i miał ich pełno. więcej niż wszyscy dookoła, bo nikt się tym nie trudnił, a on się tym trudnił. On jeździł, skupował i miał już całą szkatułkę, powiedzmy. Miał ich wiele. I cieszyły go. I wreszcie znalazł jedną perłę, piękną. Ale żeby ją zdobyć, musiał sprzedać wszystkie. Znalezione do tej pory, cenne do tej pory, które mu radość przynosiły do tej pory. Musiał je sprzedać, stracić. Już nie cieszyły go. Ale ta jedna go cieszyła? Jasne, że go cieszyła. A gdyby nie sprzedał, to by mógł z dala mówić, och, spotkałem taką perłę. Jaka ona była piękna. Ona była najpiękniejsza, ona była piękniejsza niż wszystkie moje perły. A czemu jej nie masz? No to czemu jej nie masz? Bo nie sprzedałem swoich. Och, Pan Bóg jest naj, Pan Bóg jest naprawdę naj. A czemu nie jest naj dla ciebie teraz? Bo mam swoje perły. Bo nie rzuciłem ich w proch. A jak je rzucę w proch, to wezmę tą, będę, stanę się właścicielem tej perły. Co stanie się? I to jest takie proste. Jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto zofiru, jeżeli wszechmocny będzie twoim złotem. Chwała Bogu, że Bóg daje nam skarby większe niż, my mówimy, jeśli trzeba przyjść do Pana, jak mamy przyjść do Pana, to trzeba się wszystkiego wyrzec i stracić wszystko. Nie, trzeba wszystko zyskać. Jeśli przychodzi do Pana, to się wszystko zyskuje, a nie traci. Co się traci? Proch się traci, pył się traci. Co się traci? Marność się traci, a zyskuje się wieczne. Złoto, drogie kamienie. Zyskuje się, nie wiem, wejdziesz do miasta, do Jeruzalem Nowego. No przeczytajcie, jakie to jest miasto. Jakie biedne. Jakie ubogie jest to miasto Jeruzalem. Jej, kochany, Babilon, to się świeci. A przeczytajcie, jakie jest Jeruzalem Nowe. Wstępujące z nieba od Ojca. No przeczytajcie. Chyba wam przechodzi na myśl, nie? Wiecie, co tam jest, tak? Ulice ze złota, ha, ha, ha. Ulice ze złota. Jej, kochane. Co, Bóg nam daje marność? Mówi, pozbądź się skarbów, a ja ci dam takie zgrzebne, jakieś takie coś. Nie, Bóg nam daje prawdziwe skarby, tak? Bóg nam daje, chwała Bogu, Bóg nam daje prawdziwe skarby. No dobra, to jak to rzucić? No, kto ma to rzucić? Ty masz to rzucić. I co jeszcze? To jeżeli, to jest jeden warunek, wiecie, to jest jeden stopień. Jeżeli wszechmogący będzie twoim złotem pełnym połysku, jeżeli w proch rzucisz i jeżeli pokorze nawrócisz się do wszechmocnego i oddalisz nieprawość swego namiotu. Jak te trzy jeżeli, to nie przechodzimy do krainy marzeń później, ale przechodzimy do realności, do świata realnego, duchowego, realnego świata. Chwała Panu Bogu. Bóg gwarantuje, wiecie, Boże obietnice nie są, nie wiem, nie są jakimś realizowane w wyniku przypadku albo losowo, że no jest to, ja tak, jest Boża obietnica, ale 5 modlitw zaniesiesz, jedną tylko nieraz wysłucham. Nie. Albo co zapragniesz, to ci się poszczęści. Zapragniesz 10 rzeczy, może ci jedną dam. Nie, te Boże obietnice są naprawdę, naprawdę pewne. Bracia i siostry, może sobie myślicie, no dobra, to ja tak bym chciał zrobić, ale powiem tylko taką jedną rzecz. Jeśli rzucisz w pył, w proch, złoto z ofiru, złoto tego świata, to nigdy nie poprosisz Boga o złoto z ofiru. Nigdy nie poprosisz Boga o to, co ten Babilon oferuje. Nigdy, jeśli to rzucisz, to znaczy, że wzgardzisz tym, to zrozum, nigdy nie będziesz prosić Pana o towar ze złota, ten babiloński towar, ze złota, srebra, o drogie kamienie z Babilonu. Nie poprosisz. Będziesz prosił o to, co jest cenne i Bóg ci to da. Tak sobie pomyślałem o Panu Jezusie Chrystusie, który o wiele rzeczy się modlił. I tak sobie pomyślałem w tym momencie, Ileż tych modlitw Jezusa Pan wysłuchał? Ileż tych próśb Jezusa Bóg wysłuchał? On codziennie odchodził na bok i wołał do Ojca z wielkim wołaniem, jest napisane, ze łzami. I takie pytanie mi przyszło. Ile na 10 Bóg wysłuchał jego próśb? Może też tylko 2. Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Na 10 wysłuchał 10. Chwała Bogu. Taki jest Bóg. I dlatego obietnice Boże są pewne. Obietnice Boże spełniają się w 100%. Bóg nie kłamie. Bóg nie mami. Bóg nie mami. I jeśli Pan Bóg nie jest tym złotem jaśniejącym, pełnym blasku, jeśli Jezus Chrystus nie jest dla nas naprawdę. Prawdopodobnie przyczyna leży w tym, że mamy swoje jeszcze skarby. I póki się ich nie pozbędziemy, póki nie oddalimy nieprawość z naszego domu, z naszego namiotu, z naszego serca, póki nie oddalimy, Jezus czy Bóg nie będzie dla nas naj. Będzie czasami naj, a czasami nie. Póki nie oddalimy nieprawości, póki się w pokorze nie nawrócimy do Boga, warto o to, nie wiem, warto zrobić taką próbę, podjąć taki krok wiary. Ja dziękuję Bogu, że ten, kto ufa Bogu, nie zawiedzie się. Ten, kto ufa Bogu, nie zawiedzie się. Nigdy. 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 I tego życzę sobie i każdemu z was, żebyśmy mogli w tym naprawdę trudnym świecie, trudnym do życia, ciężko jest nam tutaj. Ciężko jest nam tutaj. Jak chcemy żyć przy Bogu, jak chcemy żyć z Bogiem, jak chcemy żyć w takiej wolności ducha, to naprawdę widzimy wielu, wielu przeciwników i wiele, wielu wrogów. Wiele pułapek diabelskich widzimy. Jak chcemy żyć. Zobacz, jak podejmujesz jakąś taką decyzję w swoim sercu, na przykład jak będę miał wolny czas, to zacznę to tak i tak. No tak po Bożemu, tak. Ach. I wtedy zobaczysz, ile jest wrogów. Zobaczysz, ile przeszkód. Naprawdę, aż się zdziwisz. Jak nie podejmujesz takiej decyzji, jak nie masz takiego w planach, no to leci jakoś. Wszystko leci. Znaczy, te przeszkody też są, ale o nich przewracasz się o nie. Ale jak chcesz, to zobacz, jak sobie myślisz, podejmę post, wiecie, ile to jest przeszkód? Wszystko wyrasta. Wyrastają jak nie wiadomo skąd. Och, jakby to było 2 dni temu, to tak się lepiej bym czuł, a teraz to tak jakoś ciężko. O, jak mi ciężko. O, jak to trudno. Jej, kochany. A musiała w tym dniu akurat taki obiad robić? Dla innych? Może przez... Nawet takie głupie rzeczy. A wielu jest wrogów. Ale tak powiem jeszcze raz, życzę tego sobie i każdemu z nas, aby to, co tam żeśmy czytali, to nie była kraina marzeń, żebyśmy naprawdę mogli tego doświadczać. I tak właśnie myślę, Bóg jest taki dobry, Jego myśli są wyższe niż nasze i tak jak Mariusz powiedział, i drogi lepsze jak nasze. I naprawdę On nam zgotował drogę tą świętą, tak? I będzie tam droga bita, nazwana świętą. Jest naprawdę to, ona jest tak cudowna i tak doskonała. To nie jest biedna droga. To nie jest droga takiego, wiecie, ubóstwa wszelkiego, odartego. To jest naprawdę cudowna droga. To jest naprawdę kraina marzeń, ta droga. Kraina marzeń. Marzenie za marzeniem się realizuje. Tak. Tak. Bo te wszystkie rzeczy, które przychodzą od Boga, te duchowe rzeczy, to są prawdziwe rzeczy. Te, którymi Babilon mami kupców i zachęca, aby kupować, handlować z nim, te oszukują. A te Boże absolutnie żadna nie oszukuje. Każda jest w 100% zdrowa, w 100% pewna, pożyteczna i wieczna. Amen.